sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 6 minut po godzinie 19. W kalendarzu mamy niedzielę, 26 dzień marca. Słońce zaszło o 18.59, jak informuje mnie niezawodny kalendarz, ale wciąż jasno, bo czas letni mamy za oknem, zerkamy i bardzo sympatycznie wygląda ten marcowy dzień, a my zapraszamy Państwa na drugą godzinę spotkania ze sportem i muzyką audycji w sportowym rytmie. Ten program realizuje Paweł Kwiatkowski, a w studiu pracują dla Państwa
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Rozmowa o rządowym programie Klub nowej edycji, która się właśnie rozpoczęła. Polecamy szczególnie przedstawicielom mniejszych wielkopolskich klubów, by wsłuchać się w tę rozmowę, która za kilka minut na naszej antenie. Później będzie sporo o bieganiu, oczywiście o tym, co działo się na tę poznańską Maltą, bo dzisiaj fantastyczna kibolska dycha, ale będziemy zapraszać się także na to, co odbędzie się za 3 tygodnie w stolicy Wielkopolski, czyli Poznań Półmaraton. Spotkamy się także z szefem Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem Supronem. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy także o siatkarskim jubileuszu klubu SKF Poznań i zajrzymy na poznańską Wolę na ciekawe zawody jeździeckie. Najważniejsze informacje sportowej niedzieli właśnie teraz.
Jan Habdas zajął 11 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi i rozegrano tylko jedną serię, którą wielokrotnie przerywano z powodu zbyt silnego wiatru. Johannes Klebon wygrał bieg na 20 km techniką klasyczną w ostatnich zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w Lahti. Norweg wyrównał tym samym rekord rodaczki Terezy Johaug, która zdominowała 20 wyścigów w sezonie 19-20. Wśród pań dziś najlepsza także Norweżka Anne Kalwa. Na tenisowym turnieju WTA w Miami świetnie radzi sobie Magda Linette. Poznanianka kilka godzin po pokonaniu Wiktoria Zarenki awansowała także do kolejnej rundy w rywalizacji deblistek. Linette w parze z Amerykanką Bernardą Perron w pierwszej rundzie wygrały z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 6-4, 2-6 i 10-5. Ich kolejnymi rywalkami będą Niemka Laura Ziegemund i Rosjanka Viera Zvonariova. Żużlowiec Fogo Unii Bartosz Smektała po raz drugi z rzędu wygrał w Lesznie Memoriał Alfreda Smoczyka. W dodatkowym biegu pokonał Przemysława Pawlickiego z Falubazu Zielona Góra. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik Fogo Unii, Australijczyk Jason Lindsay. Słoweniec Primož Roglič został triumfatorem wyścigu kolarskiego dookoła Katalonii po pasjonującej walce do końca z Belgiem Remco Evenepoelem. Ten drugi, aktualny mistrz świata, wygrał ostatni etap ze startem i metą w Barcelonie. Rafał Majka zakończył całą imprezę na 36. miejscu. Futsalistki AZS-u UAM Poznań zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski w niedzielnym meczu o trzecie miejsce podczas turnieju Final Four Ekstraligi w Bielsku Białej. Podopieczne Wojciecha Wajsa pokonały Wierzbowiankę Wierzbno 3-2. W PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych Arget KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 27-29.
Trwają jeszcze mecze w pierwszej lidze żeńskiej koszykówki. Trzecie kwarty spotkań w Poznaniu na Chwiałce. Muksy gra z RMKS-em XBest-em Rybnik i podopieczne Macieja Brodzińskiego z Muksu prowadzą 41-26, a trwa także trzecia kwarta spotkania Politechniki Korony Kraków ze Swarzęckim liderem 62-36 prowadzenie drużyny krakowskiej.
No to jeszcze dodajmy, że dziś o godzinie 20 początek meczu pierwszej ligi mężczyzn drużyna Enei Basketu Poznań na wyjeździe zagra z miastem Szkła Krosno.
Za moment na dobry muzyczny początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie zaśpiewa nam George Harrison, a później już wspominana rozmowa o nowej edycji rządowego programu Klub, rozmowa z operatorem tego projektu, wiceprezesem Rady Głównej Zrzeszenia LZS Krzysztofem Piaskiem z Wolsztyna. To już kolejna edycja rządowego programu Klub, którego operatorem jest Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia LZS, pan Krzysztof Piasek i Wielkopolonin.
Ruszył program 1 marca o godzinie 13.45 i co istotne i ważne, to operator krajowy został tym razem wyłoniony na okres aż 3 lat. W związku z tym będziemy mieli możliwość przygotowania na lata kolejne pewnych rozwiązań i rozstrzygnięć, które przyszłym beneficjentom powinny pomóc. Na dzień dzisiejszy istota sprawy sprowadza się do tego, aby do 24 kwietnia do godziny 23.59 złożyć wniosek, oczywiście z wszystkimi załącznikami. Operujemy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, a ci z Państwa, którzy chcieliby, a mają wątpliwości, jak wypełnić, to na stronach internetowych i Krajowego Zrzeszenia, i Wielkopolskiego Zrzeszenia jest prezentacja krok po kroku, jak ten wniosek wypełnić. Przypomnę, że do zdobycia jest 10 tysięcy dla klubu jednosekcyjnego, 15 tysięcy złotych dla klubu wielosekcyjnego.
Wspomniałem o tej pierwszej edycji, która zakończyła się sukcesem, a to dlatego, że zainteresowanie było ogromne.
Zainteresowanie rzeczywiście było ogromne. 548 klubów z województwa wielkopolskiego otrzymało dofinansowanie, ale też trzeba powiedzieć, że 116 klubów błędnie wypełniło wnioski. W związku z tym niestety musiały one zostać odrzucone. Ja raz jeszcze przypomnę, że naprawdę nie są to wnioski skomplikowane, dostępne dla klubu małego i dużego. Oczywiście warunki trzeba spełnić takie, że trzeba działać minimum 3 lata i nie otrzymywać środków publicznych w kwocie większej niż 200 tysięcy złotych.
Jeżeli chodzi o te dotacje, które z rządowego programu kluby mogą wpłynąć, one troszkę są rozróżnione, jeśli chodzi o kluby jednosekcyjne i wielosekcyjne, prawda?
Tak, jak powiedziałem, 10 tysięcy i 15 tysięcy. 10 tysięcy klub jednosekcyjny, 15 tysięcy wielosekcyjny, z tym, że nie ma obowiązku dla przyszłych beneficjentów zgłaszania sekcji do Polskiego Związku Sportowego. Ważne jest, że w danej dyscyplinie sportu prowadzi się szkolenie, przy czym ważna uwaga, jeżeli mówimy o zapasach, to zapasy styl klasyczny, styl wolny są traktowane jako jedna dyscyplina. Tak samo piłka siatkowa plażowa czy piłka halowa siatkowa to jest jedna dyscyplina.
Czyli warto pamiętać o tym rozróżnieniu. Jakie głosy docierały z klubów? Wiem, że też miał pan okazję uczestniczyć w kontrolach, które są zwyczajną rzeczą, jeśli chodzi o pewien nadzór, jak są wydawane te środki z programu klub. Zwiedzał pan te kluby.
Przy okazji programu klub należy powiedzieć, że dopiero taka właściwa kontrola miała miejsce w roku ubiegłym, bo w skali Krajowego Zrzeszenia skontrolowaliśmy około 1700 klubów, czyli co trzeciego beneficjenta. I generalnie przesłanie było takie, by wnioskować do ministerstwa o podniesienie tej kwoty, czyli 10 i 15 tysięcy ze względu na inflację, ale też i drugi jakby element to, że w przypadku znacznej ilości, zwłaszcza mniejszych klubów, okazywało się, że to są środki, które wręcz umożliwiają prowadzenie ich działalności statutowej, czyli są to środki niezmiernie potrzebne.
To raz jeszcze przypomnijmy tę graniczną datę, jeśli chodzi o składanie wniosków w tej edycji programu klub.
Graniczna data to 24 kwiecień, godzina 23.59 i 10 maja będzie publikacja wyników złożonych ofert.
17 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie i najbliższe minuty tej audycji zostaną poświęcone bieganiu. Najpierw wybierzemy się na poznańską Maltę, gdzie dzisiaj rywalizowali kibice kolejorza. Odbyła się pierwsza edycja tak zwanej biegowej kibolskiej dychy. Na później będziemy zapraszać na to, co wydarzy się za 3 tygodnie w stolicy Wielkopolski, czyli Poznań Półmaraton. A zatem przenosimy się na razie nad Maltę.
2, 1, Jezraka i Polski!
Choć liga w ten weekend pauzuje, to kibice kolejorza absolutnie nie. W niedzielę nad Maltą kibolska dycha. Paweł Piestrzyński, jeden z organizatorów tego biegu. No to wszystko też trochę poniekąd jeszcze związane z obchodami stulecia kolejorza, prawda?
Już 101-lecia. Chcieliśmy zorganizować fajne spotkanie kibiców Lecha Poznań. Z uwagi na to, że my zajmujemy się sportem jako Stowarzyszenie Wiara Lecha, postanowiliśmy zachęcić kibiców, żeby po prostu zaczęli uprawiać sport, czyli najprostszym rozwiązaniem było zorganizowanie biegu.
Orientacyjnie ile pakietów startowych udało się wydać?
Wydaliśmy około 1000 pakietów, także frekwencja nas zaskoczyła. Początkowo liczyliśmy na 400, 500, 600 osób, a frekwencja przerosła nasze oczekiwania, jest blisko 1000 kibiców Lecha Poznań. No właśnie o to chodziło, żebyśmy zebrali się tutaj na poznańskiej Malcie w takim gronie kibicowskim Lecha Poznań. Arka Gdynia ma swoje spotkanie międzypokoleniowe na trybunie Górka. Krakowia ma trening noworoczny 1 stycznia. My nie mieliśmy nic. Teraz próbujemy zaszczepić taką tradycję właśnie kibolskiej dychy. żeby właśnie spotykać się co roku w marcu w okolicach urodzin Lecha Poznań i świętować wspólnie urodziny biegając, uprawiając sport, czyli to, co jest najważniejsze.
No właśnie, to też ciekawy wątek, bo to pokazuje, że jednak to nie będzie jednorazowa inicjatywa związana z tym, że jest ładna okrągła rocznica była w ubiegłym roku, że cały ten rok w zasadzie można podczepić po taki rok jubileuszowy. Chcecie z tego zrobić taką fajną sportową, lechową tradycję?
Tak, dokładnie. Chcemy zrobić tradycję, tak jak ma właśnie Arka i Krakowia. Chcemy co roku się spotykać, bez względu na to, która to będzie rocznica powstania Lecha Poznań. My jesteśmy sportowi, mamy kilka sekcji w sportach drużynowych, też mamy indywidualnych, także tak w tym momencie organizujemy nowy nasz projekt i Polska Decha i co roku będziemy się spotykać na poznańskiej Malcie.
Mikulski Tomasz, jestem spod Warszawy, Campinos dokładnie.
No ale w Kujbolski dys najlepszy, czas 34:18. Zadowolony z tego czasu?
Tak, jestem zadowolony, ponieważ wiatr był, no i samotny bieg też. Mhm. Wcześniej myślałem, żeby tutaj tak mocniej życiówkę nawet zaatakować, no, ale jak stwierdziłem, że wiatr jest, to nie było sensu po prostu. No.
No właśnie, te warunki atmosferyczne tutaj faktycznie mogły płatać figla. Nawet chyba o ten chłód nie chodzi, a bardziej o ten wiatr. Szczególnie kiedy biegło się po ten wiatr, to nic przyjemnego pewnie nie było.
Znaczy, no nie jest przyjemnie, ponieważ trzeba jakby podwójne siły wkładać, a później z wiatrem jak jest, to się nie wyrównuje. No niestety, no. Kibicuję Lechowi, przyjeżdżam na mecze, więc jak się dowiedziałem, że taki bieg, to musiałem tu być po prostu.
Czyli puenta jest taka, że nawet mieszkając pod Warszawą można Lechowi kibicować.
Oczywiście, tylko po prostu nie można się tak pokazywać za bardzo tam na mieście. Nie?
W sportowym rytmie.
Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, pan Łukasz Miadziołko. Ruszył już ten wiosenny sezon biegowy, a taką sztandarową imprezą, jeśli chodzi o stolicę Wielkopolski, absolutnie półmaraton, tak odliczamy, to już zdaje się, panie dyrektorze, przypomnijmy, 16 kwietnia.
Tak, dokładnie, 16 kwietnia, niedziela, start o godzinie 10. 15 już edycja poznańskiego półmaratonu.
Jubileusz.
Jubileusz, taki mały, można powiedzieć. Tak, wielkie święto biegania. Zaczęła się maniacką dziesiątką tradycyjnie w Poznaniu, a za trochę ponad 21 kilometrów, czyli półmaraton.
Jak znam pana, to skoro to jest 16 kwietnia, to właściwie wszystko jest gotowe.
Prawie, tak. Nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy czegoś nowego nie wprowadzali, czegoś nie poprawiali. Zawsze pytamy zawodników w ankietach, co tam trzeba poprawić, ulepszyć. Mogę zdradzić, że bardzo mocno w tym roku zmienimy całą strefę Expo. To będzie bardzo mocny taki nasz rozwój wspólnie z targami, nie tylko od prezentacji produktów branży sportowej, ale tam będzie bardzo mocno świat poznańskiego sportu. Kluby sportowe będą prezentowały swoje oferty. My w tej edycji, która jest bardzo ekologiczna, współpracujemy z Wartą Poznań. Będą mieć tam naprawdę fajne swoje stoisko. Myślę, że amfutboliści, mogę zdradzić, na pewno się pojawią, no, tak, że gwiazda Oleksego tam będzie świecić, czyli piątek, sobota i niedziela będzie bardzo taka sportowa, żeby nie tylko podziwiać tych biegaczy, których naprawdę będzie wielu, ale przyjść i zapoznać się z innymi dyscyplinami sportowymi.
Wspomniał pan o tej liczbie biegaczy. Na jaką frekwencję liczycie? Bo wiadomo, że no, po tym okresie pandemicznym różnie bywa to te liczby, jeśli chodzi o inne półmaratony, także o inne wielkie imprezy biegowe, trochę falują.
Tak, ale widzimy tutaj, że jest odbicie dosyć znaczące w stosunku do zeszłego roku. Wiele wskazuje, że wypełnimy limit, to jest 8 tysięcy miejsc, które przygotowaliśmy, tak naprawdę zostało około 600 miejsc do dyspozycji. Oczywiście my jesteśmy gotowi ten limit troszeczkę powiększyć. No na pewno widzimy, że będzie więcej w zeszłym roku zawodników. To nie jest ta pogoń za tymi frekwencjami, gdy tam mieliśmy blisko kilkanaście tysięcy, blisko 12 tysięcy gdzieś tam w rekordowych okresach, ale widzimy, że coraz więcej osób się rusza, biega, chce startować w imprezach zorganizowanych i to cieszy.
Jeżeli chodzi o trasę, jakieś kolosalne zmiany?
Trasa 1:1 sprzed roku, sprzed dwóch lat, fajna, sprawdzona. Po pierwsze dla mieszkańców, żeby wiedzieli, gdzie są utrudnienia, gdzie są problemy, jak się poruszać. Dla biegaczy, którzy dokładnie tę trasę znają, wiedzą, gdzie jest jakiś problem, gdzie trzeba troszeczkę zwolnić, ale generalnie jest fajna. Pokazujemy większość Poznania. Szybkie 3 godziny w Poznaniu. Zapraszamy mieszkańców. Warto tego dnia przyjść, pomóc zawodnikom, pokibicować. Wiemy, że będą chwilowe utrudnienia, ale Poznań słynie z tego, że mieszkańcy wychodzą, że pomagają i prosimy o wyrozumiałość tego dnia mieszkańców, ale warto ich wspomagać, bo oni się wiele tygodni przygotowują, żeby po prostu ten dystans pokonać.
To jeszcze przed 16 kwietnia załóżmy sobie medal, jak on tym razem wygląda?
Warciański, Warta Poznań, tutaj z klubem, który jest naszym sąsiadem, razem z nimi tutaj jakby mam na myśli siedziba POSIR-u jest w tym samym budynku, co Warty Poznań i wspólnie z Wartą po prostu to robimy. Warta, jej elementy, jej klubowe, jej lecia będą na rewersie medalu, bardzo fajnie to wygląda. Będzie strefa Warty przy Rodze Dębińskiej, półmaraton jest bardzo zielony, eko, wiele elementów jeszcze będzie, o nim będziemy informować, także bardzo się cieszymy. W zeszłym roku Lech Poznań, stulecie, w tym roku oczywiście drugi fantastyczny klub z Poznania, czyli Warta Poznań i bardzo się cieszymy, że łączymy siły, wspieramy siebie, oni nas, my ich, także taka symbioza.
25 minut po godzinie 19:00, to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Najbliższe 4 minuty z małym haczykiem spędzimy w towarzystwie prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzeja Suprona w rozmowie o kondycji polskich zapasów.
Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Andrzej Supron, chyba zadowolony, bo dużo imprez międzynarodowych i też dochodzą sygnały, chociażby z młodzieżowych mistrzostw Europy, że są wspaniałe polskie sukcesy.
Tak, to prawda, tym bardziej, że jest jakby to kontynuacja tego, co już się działo w latach poprzednich, czyli od 21, gdzie zdobyliśmy 37 medali w Europie Olimpijskim we wszystkich grupach wiekowych, na mistrzostwach Europy i świata, następnym roku 32. Teraz mamy już początek, mamy już 3 medale, w tym jeden złoty. Cóż, no rzeczywiście ma pan rację, staramy się jak najwięcej organizować imprez. Cieszę się bardzo, że również LZS-y się uaktywniły, ponieważ no, tam drzemie największy potencjał. Największy potencjał, więc trzeba jak najwięcej zawodów, które by dawały możliwość tej rywalizacji. Mistrzostwa Polski to jest najwyższa ranga, jeżeli chodzi o rozgrywki krajowe, więc nic tylko pogratulować. Poznań jest dosyć mocnym takim miejscem. Wiemy, że pod Poznaniem jest masa klubów różnych, które mają swoich zawodników w czołówce kraju, więc miejsce jakby najbardziej odpowiednie, no aby tylko teraz czekać na sukcesy.
Czekajmy zatem na kolejne sukcesy. W Wielkopolsce rzeczywiście tych sukcesów nie brakuje. Między innymi ekipa Ceramika Krotoszyn też dostarcza medalistów tych największych imprez. To przeskoczmy na chwileczkę do tego ważnego 2023 roku, no bo to już jest kontekst olimpijski, Igrzyska Paryż 2024. Mistrzostwa Europy Zagrzeb, później Mistrzostwa Świata w Serbii. To są te docelowe imprezy, jeśli chodzi o polskich seniorów?
To jest właściwie najważniejsza impreza w tym roku, bo Mistrzostwa Świata są jednocześnie kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich, więc tu już będziemy mieli pierwsze sygnały, ilu mamy zakwalifikowanych, prawda? Jeżeli tak, to ilu i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w roku olimpijskim jeszcze będą dwa turnieje kwalifikacyjne, czyli Europa i świat, ale chcemy już na tych mistrzostwach świata gdzieś tam zapewnić sobie udział w tych igrzyskach olimpijskich. Na pewno jest to bardzo ważny rok, każdy medal cieszy, ale te medale właśnie na mistrzostwach świata będą cieszyły najbardziej.
Klasycy, wolniacy, czy panie, na teraz, na ten dzień, kiedy rozmawiamy, kto stanowi najsilniejszą grupę w polskich biało-czerwonych zapasach?
No, panowie, przykro mi, ale panie, zdecydowanie panie dominują. Pokazują, że potrafią być najlepsze w Europie, nawet na świecie. W związku z tym no, jest to bardzo dobry prognostyk na te wspomniane mistrzostwa świata. Więc to jest coś, co rzeczywiście może stanowić czołówkę naszą. Zresztą panie już pokazały, że dwie nasze panie zdobywały jako jedyne medale dla polskich zapasów, więc mnie jako prezesa to oczywiście cieszy, bo czy panie, czy klasycy, czy wolniacy, to nie ma znaczenia, bo to są zapasy, prawda? Ale niech ta rywalizacja przyniesie nam sukcesy.
Panie Andrzeju, pocieszmy tych panów. Przecież ostatni medalista olimpijski Igrzysk Tokio to jest zapaśnik i to doskonale znany klubu sportowego Sobieski Poznań Tadziu Michalik. Nie żadna pani.
Zdecydowanie tak, ale trzeba powiedzieć, że igrzyska wcześniej w Rio de Janeiro zrobiła
siostra.
Jego siostra, rodzona siostra. Ja sobie żartowałem, że pozazdrościł siostrze i też chciał zdobyć medal. No więc rzeczywiście jest ta kontynuacja. To jest bardzo dobry układ taki, że pokazują, że rodziny całe, prawda, że bracia rywalizują ze sobą. No mieliśmy masę takich przykładów, choćby bracia Lipieniów, którzy w tej rywalizacji przyniesie nam masę medali, więc może będzie i tym razem podobnie. to, co powiedziałem, że Poznań, Wielkopolska jest bardzo mocnym punktem na mapie polskich zapasów, więc oczekujemy, że z tego regionu będzie sporo mistrzów.
To jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, bo wiem, że podczas ostatniej wizyty w Wielkopolsce też spotkał się pan z przedstawicielami Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Po co? Bo wiem, że są wymierne tego efekty.
No, wiadomo, że zapasy to są i szkoleniowcy, prawda? To jest bardzo dużo zależy od szkolenia, prawda? Dobrze jest, jeżeli to są wykwalifikowani trenerzy. Podpisaliśmy współpracę Polskiego Związku Zapaśniczego właśnie z uczelnią w Poznaniu, żeby kształcić naszych trenerów, tych, którzy będą od najmłodszych lat wychowywać tych późniejszych mistrzów. To jest słuszna droga. To jest coś, co powoduje, że nabywa się nie tylko samą wiedzę, ale nabiera się też różnej pewności siebie do tych działań, które się robi w trakcie swojej pracy trenerskiej.
Rzecznik kolejorza Maciej Henszel. Maciej, najbardziej gorący temat to są bilety. Telefony się urywają pewnie do ciebie także, a tymczasem z tymi biletami łatwo nie jest albo wcale nie jest.
Tak, no zdecydowanie. Tutaj można powiedzieć, że bijemy wszelkie rekordy, jeśli chodzi o zainteresowanie meczem z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Właściwie telefony się urywają, pytają bliżsi, dalsi znajomi o możliwość wejścia na mecz z Fiorentiną, ale no jakby tutaj musimy być brutalni i też jakby poinformować, że no właściwie mamy sold out, czyli mamy wyprzedane bilety na mecz z Fiorentiną. Te wyprzedane bilety nie oznaczają, że nie będą jeszcze się pojawiać jakieś bilety w naszym systemie i tutaj też zachęcam kibiców do śledzenia. Już chociażby mamy taką sytuację, że ponieważ w piątek no biliśmy wszelkie rekordy, jeśli chodzi o nasz system biletowy, kiedy rozpoczęła się sprzedaż, to właściwie skończyły się bilety, sprzedaż rozpoczęła się przed godziną 18, skończyła się około 22, nie było już w systemie biletów. Mieliśmy wtedy już ponad 30 tysięcy osób uprawnionych do wejścia na mecz. Dlaczego nie było jeszcze wtedy kompletu? Dlatego, że były rezerwacje dla karnetowiczów. Oni mają możliwość wykupienia swoich miejsc karnetowych do 27 marca, czyli do najbliższego poniedziałku, do godziny 10. I tutaj jest właśnie szansa dla tych wszystkich spóźnialskich, ponieważ wszystkie niewykupione karnety wrócą o 10 w poniedziałek 27 marca do sprzedaży i to będzie taka szansa dla tych kibiców, którzy nie zdążyli kupić jeszcze biletów na mecz z Fiorentiną i to nam ostatecznie już wypełni po sprzedaży tych biletów stadion. No i też oczywiście mamy troszkę takich rezerwacji sponsorskich dla osób współpracujących z klubem. Jeśli tu nie będą wykorzystane te rezerwacje, to też te pojedyncze wejściówki będą się jeszcze w sprzedaży pojawiać.
Mecz z Fiorentiną, ten pierwszy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, zaplanowany na 13 dzień kwietnia. O 21 będzie rywalizacja pewnie jeszcze wśród kibiców, bo te bilety, jeśli ktoś nie wybierze się na Bułgarską, to polecamy oczywiście naszą bezpośrednią relację na antenie Polskiego Radia Poznań, ale tych piłkarskich propozycji jeszcze przed meczem z Fiorentiną na naszej radiowej antenie będzie całkiem sporo. Na razie ograniczmy się do najbliższych dni, czyli piątek, godzina 18. Nasza miejska stacja MC Radio 102.7 i bezpośrednia relacja z meczu Zagłębia Lubin z Poznańską Wartą. Później, Dawid, my będziemy mieli okazję dwa kolejne mecze skomentować. Najpierw w niedzielę 2 kwietnia od 17.30.
Tak, to będzie mecz z Pogonią Szczecin, 17.30, spotkanie przy ulicy Bułgarskiej. To w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie. A kolejne spotkanie?
Wtorek, 4 dzień kwietnia, tak. I wybierzemy się w podróż z Poznania do Kalisza, bo wtedy na stadionie przy ulicy Łódzkiej o godzinie 20.30. Naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne spotkanie.
Tak, to będzie już półfinał piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski KKS 1925 Kalisz, który w tym sezonie właśnie pucharowych zmagań jest absolutną sensacją. Takiego słowa chyba należy użyć. Ostatnio wyeliminowany Śląsk Wrocław. Czy będzie kolejna sensacja? Bardzo byśmy sobie tego życzyli we wtorek. Mecz z Legią Warszawa. Nie grali Kaliszanie w tej kolejce w piłkarskiej drugiej lidze, bo przechodzimy teraz już do kompletu wyników właśnie niższych klas rozgrywkowych. Kaliszanie nie grali, bo też ze względu na powołania do reprezentacji żadna wielkopolska drużyna w tej drugiej lidze nie grała. Zarówno KKS 1925 Kalisz, przełożone spotkanie z Pogonią Siedlce, jak i mecz rezerw w Lecha Poznań i tutaj przełożone spotkanie z Garbarnią Kraków. W spotkaniach, które się odbyły, GKS Jastrzębie wygrał z Radunią Stężyca 4-0, Siarka Tarnobrzeg przegrała z Kotwicą Kołobrzeg 1-2, Hutnik Kraków wygrał z rezerwami Zagłębia Lubin 1-0, Wisła Puławy przegrała z Polonią Warszawa 0-2, natomiast Znicz Pruszków przegrał z Olimpią Elbląg 0-1, a Stomil Olsztyn pokonał Motor Lublin 2-1.
I oczywiście będziemy mknąć się przez kolejne piłkarskie ligi. Zbieraliśmy dla Państwa te wszystkie wyniki, także z pomocą naszego radiowego dzisiaj praktykanta Marcina Goldyna z Poznańskiego Liceum numer 2, który pojawił się w naszej redakcji z okazji Dnia Przedsiębiorczości. Dziękujemy Marcinowi za pomoc. A jeśli chodzi o piłkarską trzecią ligę, 21. kolejka spotkań na mecz Unii Swarzędz z Bydgoskim Zawiszą. Zaprasza Państwa nasz reporter Wojciech Bernard.
Swarzędzów podział punktów w meczu Unii z Zawiszą Bydgoszcz 1-1. Prowadzenie w pierwszej połowie dla gospodarzy z rzutu karnego Adam Borucki. To najpierw kilka słów o tej sytuacji, bo oba gole w tym spotkaniu padały właśnie z jedenastek, z rzutów karnych.
Pierwszy karny, no to tutaj strzał nasz, leciał światło bramki, zawodnik zablokował ręką rzut karny. Dobrze, że udało mi się strzelić 1-0. No i w drugiej połowie rzut karny dla gości. Ja tutaj nie wiem, czy był, bo byłem troszeczkę daleko od tej sytuacji. Gości również strzelają dwie bramki, podział punktów, dwie bramki rzutów karnych. Przy 1-0 mieliśmy 2-3 dogodne sytuacje, żeby strzelić bramkę na 2-0 i tutaj gdybyśmy strzelili tą bramkę, myślę, że mogłoby być po spotkaniu, po meczu tutaj zamknąć ten mecz. Poprzeczka i słupek i gdzieś tutaj jeszcze jedna dogodna sytuacja. Także myślę, że tutaj może troszeczkę więcej sytuacji mieliśmy jednak tutaj my, ale no nie strzeliliśmy, więc liczy się to, co w sieci. Goście poczekali na tą swoją sytuację rzutu karnego, no i doprowadzili do remisu, także podział punktu niestety.
Końcówka tego spotkania prawie w anormalnych warunkach, bo rozpętała się solidnie, ulewa, ciężko się gra. Myślałem, że nawet sędzia może w pewnym momencie przerwać mecz.
Tak, dokładnie, nawet tutaj zaczął grad padać, takie duże kulki. Gdzieś tutaj my tym bardziej graliśmy pod wiatr, więc ten grad gdzieś tutaj nam prosto w twarz zacinał. Też myślałem, że może na chwilę zejdziemy. 2-3 minuty takie obrywanie chmur. Ostatnie już 5 minut było, słoneczko wyszło, także pogoda zmienna w trakcie całego meczu.
A propos tego słoneczka, to wyjdzie dla was?
Trzeci remis to jest, tak. Już byśmy chcieli wygrać. Miejmy nadzieję, że tutaj już w kolejnym meczu poprawimy tą skuteczność przede wszystkim, bo gdzieś do tej sytuacji dochodzimy. No jeżeli poprawimy tą skuteczność, to myślę, że te 3 punkty w końcu zdobędziemy i rozpędzimy się już na dobre w tej rundzie.
Trener Unii Swarzędz Tomasz Bekas, zazwyczaj jak strzela się pierwszemu bramkę i traci się w końcówce na 1-1, to odczuwa się niedosyt. Czy takie same uczucia dominują po tym spotkaniu, panie trenerze?
No zdecydowanie, bo to, że strzeliliśmy pierwszą bramkę, to raz, a dwa, no myśmy znowu nie strzelili kolejnych 3 dogodnych sytuacji do tego, żeby ten mecz najzwyczajniej w świecie zabić i o to mam duże pretensje do zespołu i to jest niestety, ale kolejne takie spotkanie, bo w Szczecinie zespół Pogoni wzmocniony 6 zawodnikami z ekstraklasowego zespołu po naszym błędzie prowadzi 1-0 i my 1-0 mamy 3 sytuacje naprawdę 100%. Jedna, dwie właściwie bym określił mianem 200%, bo sztuką było właśnie trafić w bramkę, a myśmy to zrobili. Dzisiaj do przerwy też mamy naprawdę dogodne sytuacje. No i szkoda mi chłopaków po prostu, bo za dobrze grali, żeby tego meczu nie wygrać. Gdzieś musimy się odblokować jakimś zwycięstwem. Okej, nie przegraliśmy tego spotkania. Wiedzieliśmy, że zespół Zawiszy też przyjeżdża do nas z nożem na gardle po porażce ze Skalmierzycami. No ale chcielibyśmy zacząć w końcu wygrywać. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu 3 punkty dopiszemy sobie z automatu, bo mamy pauzę za mecz z Unią Mielnikowo, ale chcielibyśmy też ten mecz wygrywać na boisku. Kolejny mecz, zbyt dobrze wyglądamy, żeby tego spotkania nie wygrać. Szkoda.
W meczu 21. kolejki trzeciej ligi Unia Swarzędz Zawisza Bydgoszcz remis 1-1. Brawa dla zawodników Polonii Środa Wielkopolska. Ta ekipa wygrała wyjazdowy mecz z Winetą Wolin 3-1. Wygrał także Sokół Kleczew na własnym boisku. Pokonał Olimpię Grudziądz 1-0. Jarotaj Rocin niestety uległ siebie Kartuzji 0-2. W innych spotkaniach KP Stargard Gdański pokonał Błękitnych Stargard 1-0. Bałtyk Gdynia wygrał z drugą drużyną Pogoni Szczecin 4-3. Pogoni Nowe Skalmierzyce otrzymała punkty walkowerem, bo wycofała się wcześniej Unia Janikowo, a Unia Solece Kujawski przegrała z Gdańską Gdanią 0-1 i w meczu, który niedawno się zakończył, Świty Skolwin Szczecin pokonał Stolem Gniewino 3-1.
Czwarta liga, komplet wyników 20. kolejki. Kotwica Kurnik przegrała z Wiktorią Września 2-3, Noteć Czarnków pokonała Tarnowie Tarnowo Podgórne 4-2, Lipno Stęszew ograło Iskrę Szydłowo 4-0, Korona Piaski przegrała z Nielbą Wągrowiec 0-2, walkover dla Obry Kościan za spotkanie z Wiktorią Skarszew, dalej Polonia Marcinki Kępno wygrała z SKP Słupca 1-0, Mieszko Gniezno pokonało Centro Ostrów Wielkopolski 2-1, Warta Międzychód ograła LKS Gołuchów 2-0, a Polonia Leszno zremisowała z Huraganem Pobieciska 1-1.
Jesteśmy już na stadionach piłkarskiej 5. ligi. Zaczynamy od 17. kolejki w grupie pierwszej. Oto rezultaty. Czarni Czerniejewo zremisowali z Meblożem Swarzędz 2-2. Także remis Kielce 2-2 meczu Sparty Oborniki z Piastem Kobylnica. Konkordia Murowana Gościna przegrała z Lechią Kostrzyny 2-5. Błękitni Wronki ulegli Pogoni Łobrzenica 2-3. Korona Stróżewo przegrała z Zamkiem Gołańcz 1-2. Lubuszanin Trzcianka pokonał Leśnika Margolin 4-1. Bełna Skoki zremisowała z Kłosem Budzyń 2-2. I w jedynym dzisiejszym meczu tej grupy Orkan Śmiłowo przegrał z Polonią Chodzież 0-3.
W grupie drugiej, piątej ligi nasza dyskowolia Grodzisk Wielkopolski wygrała z Apereisa Poznań 4-1. W meczu na szczycie Wiara Lecha Poznań ograła Olimpię Kołasz 5-1. Płomień Przyprostynia wygrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-0. Orkan Chorzemin przegrał z Górnikiem Konin 0-1. Przemysław Poznań pokonał Wielkopolskie Komorniki 1-0. Polonia Golina zremisowała z Polaninem Strzałkowo 2-2. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska przegrały z GKS-em Dopiewo 1-2, a Sokół Pniewy pokonał Kłosa za Niemyśl 2-1.
Grupa trzecia piłkarskiej piątej ligi, też 17. kolejka spotkań, w której pauzowały rezerwy KKS-u Kalisz. Wczoraj dwa mecze. Kania Gostyń pokonała GKS Rychtal 1-0, a Wiktoria Ostrzeszów zwyciężyła Rawie Rawicz 2-1. Dzisiaj meczów odbyło się 5. Piasta Czakanów pokonał Astrę Krotoszyn 5-3. Ostrowia zwyciężyła Piasta Poniec 3-2. Zawisza z Łęki Opatowskiej przegrał z Wartą Śrem 3-5. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski uległ Orłowi Mroczeń 0-2. A Zewka Kobyla Góra zremisowała z Krobianką Krobia 1-1.
Orlen Ekstraklasa Kobiet. Tutaj jeden wielkopolski zespół, który w tej 16. kolejce, mowa o Medyku Konin, przegrał na wyjeździe ze Sportową Czwórką Radom 1-2. W pozostałych spotkaniach Czarne Sosnowiec przegrały z UKS-em SMS-em Łódź 0-3. Pogoni Tczew zremisowała ze Śląskiem Wrocław 3-3. KKP Bydgoszcz zremisował z AZS-em UJ Kraków 0-0. APLG Gdańsk przegrało z GKS-em Katowice 0-2. A Górnik Łęczna wygrał z Pogonią Szczecin 2-1.
Jeszcze troszkę informacji, jeśli chodzi o 25. kolejkę FOGO Ekstraklasy Futsalistów. Ekipa ma lepszy futsalu Leszno. Wygrała wyraźnie z warszawską Legią w hali w Poniecu 8-2. Dwa gole Marcina Firańczyka, także dwa trafienia Kacpra Kendry. Po jednym golu Kacpra Konopackiego i Waldo Gomesa i dwa gole Roberta Świtonia. To złożyło się na dorobek 8 goli futsalistów z Leszna, którzy, przypomnę, pokonali Legię Warszawa 8-2. Niestety dość bolesna lekcja w Bielsku Białej, lekcja futsalu dla zawodników Red Dragons Pniewy, którzy ulegli gospodarzom z ekipy Rekordu 0-7. W innych meczach tej 25. kolejki, które już się zakończyły, AZS UW Wilanów pokonał BSF Bochnia 4-3, a pozostałe spotkania trwają.
16 minut pozostaje do zakończenia naszej audycji. Teraz chwila muzycznego oddechu dla Państwa, a po niej pomówimy o siatkówce i 15-leciu klubu SKF KS Poznań. W hali Poznańskiej Politechniki w niedzielę jubileuszowy turniej młodziczek, ale nie tylko, z okazji 15-lecia klubu SKF KS Poznań. Prezes Damian Gapik.
Mamy turniej młodziczek z okazji 15-lecia, ale również z tego względu postanowiliśmy zagrać turniej dla najmłodszych dziewczynek, najmłodszych naszych adeptek, ale nie tylko naszych, bo chyba i innych klubach. Roczniki 2013-14, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, gramy singlami, skupiamy się na dobrej zabawie, żeby wszyscy byli szczęśliwi.
To tak generalnie, ilu gości na tą urodzinową imprezę przybyło?
No to tak koło będzie 80 zawodniczek.
Tego typu okazje, tego typu turnieje to też świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o samym klubie, o tych 15 ostatnich latach. 15 lat na rynku siatkarskim, na mapie siatkarskiej w Polsce, to mimo wszystko i tak jest jakiś sukces, bo niewiele klubów tak naprawdę ma ku temu okazję, żeby trwać, bo to jednak specyficzny, trudny rynek.
Oj, zgadza się. Przyznam szczerze, że jak zakładaliśmy klub, chyba nie myśleliśmy o tym, że tak długo może będzie nam trwała ta przygoda, ta zabawa, bo dla nas SKF to przede wszystkim jest pasja i hobby, tak? Masa naszych zawodniczek przez te lata wychowanych powracają do nas z pytaniami, czy dalej będziemy grać. Jest to naprawdę piękna sprawa. Przez te 15 lat udało się osiągnąć drugą ligę i medal w drugiej lidze zdobyliśmy. Byliśmy na mistrzostwach, na finałach wojewódzkich w kategorii młodziczek, mini siatkówki. Także piękne chwile, ale najważniejsze, że możemy zapowiedzieć, że mamy siłę, żeby grać dalej, ćwiczyć dalej i tą pasję w następnych adeptkach zaszczepiać.
No i też kilka fajnych siatkarek wychowaliście, jakby nie było gdzieś te, które tutaj zaczynały. To był jakiś tam dla nich przedsionek do tego, żeby robić karierę, prawda?
W tej chwili Karolina Kowal Kochut między innymi w pierwszej lidze w Mogilnie gra, masę dziewczyn, Angelika Halczak, Luiza Kwiatek, druga liga, no jeszcze jest więcej, to tak, tak wymieniać. Jeszcze były dziewczyny, które do nas również przychodziły, może nie jako wychowanki, ale przychodziły do nas, liznęły u nas 3-4 lata gry, również poszły gdzieś dalej. Także naprawdę fajnie, my śledzimy cały czas wyniki dziewczyn, gdzie jak zajmują, interesujemy się tym. Także no naprawdę fajnie widzieć gdzieś, nawet jak się jedzie, przyznam szczerze, na kraniec świata na wakacje i świat tak mały, że słyszę tekst, że dzień dobry trenerze, także naprawdę bardzo miłe to jest.
Są blaski, ale są też cienie i tak sobie myślę, utrzymanie się na finansowej powierzchni to jest takie największe zadanie, największe wyzwanie każdego klubu siatkarskiego?
Nie, przyznam szczerze, że nie, z tego względu, że finansowo, przynajmniej jeśli chodzi u nas, te finanse może nie grały gdzieś tam zawsze na największej roli, bo tak jak wspomniałem, u nas to jest duża pasja i zawsze gdzieś tam zabezpieczaliśmy się finansowo. Natomiast największe problemy, no to jednak jest ten problem z salami, tak żeby się po prostu zabezpieczyć pod tym kątem, tak? Także tych sal jest może nie tyle co mało, bo jednak żyjemy w dużym mieście, no ale warunki finansowe, żeby wynajmować, te są takie dosyć trudne, no ale też obłożenie tych sal.
Myśleliście co w następnych 15 latach?
Myślimy co na pewno w następnym roku. W następnym roku będziemy na pewno grać mini siatkówkę, bardzo mocno rozbudowujemy, mamy we współpracy już w tej chwili szkołę 69 w Poznaniu, szkołę 74, pracujemy nad dwoma kolejnymi szkołami podstawowymi, gdzie rozwiniemy bardzo mocno tą strukturę mini siatkówki. Przełoży nam się to na pewno w paru latach na młodziczkę, a zobaczymy co dalej z seniorskim zespołem, może właśnie na tą rocznicę zdecydujemy się, aby zagrać w trzecią ligę seniorską. W końcu mamy dużo wychowanych, które no, pukają do naszych drzwi, żeby grać.
Serdeczne gratulacje jubileuszowe z okazji tego 15-lecia dla SKF-u, KS-u Poznań. Ciekawy siatkarski klub. Życzymy powodzenia w kolejnych latach. A my teraz zabieramy Państwa na krytą ujeżdżalnię poznańskiego hipodromu na Woli. Tam odbyły się bardzo interesujące zawody jeździeckie, a skoro hipika, to nie mogło tam zabraknąć naszego hipicznego specjalisty Grzegorza Hałasika.
Czas na rundę honorową, którą poprowadzi Wojciech Dalkę na koniu Uprimo.
Memoriał Andrzeja Kramera, całkiem przyzwoita stawka zawodników. No i konkurs Grand Prix zakończony zwycięstwem Wojciecha Dalkę, Sokół Damasławek. Było co skakać, 125 cm to już jest taki solidny konkurs.
Solidny konkurs i trasa również parkuru dość techniczna, co było widać po liczbie koni zagranych do rozgrywki.
Ty do rozgrywki zakwalifikowałeś dwa konie. Ten zwycięski...
Z niego jestem szczególnie zadowolony, ponieważ to jest młody koń, bardzo szybki, co było dzisiaj widać. Mój drugi koń to już bardzo doświadczony 19-letni Equite, który wygrał poprzednią edycję Memoriału. Czas ostateczny na Equite zrobiłem lepszy, ale niestety pechowa zrzutka na ostatniej przeszkodzie.
Było z kim rywalizować, nie tylko z parkurem.
To tylko pokazuje, jak cenioną osobą w jeździectwie był świętej pamięci pan Andrzej Kramer, skoro tylu utytułowanych zawodników przejeżdża co roku na jego memoriał. To były moje ostatnie halowe zawody. Kolejny start planuję też niedaleko Poznania w połowie kwietnia na zawodach regionalnych w Baborówku. Na pewno będę się szykował tutaj do poznańskiego Forfule na hipodromie Wola.
Dwa dni skakania przez przeszkody w krytej ujeżdżalni hipodromu Wola, organizator zawodów Szymon Tarant.
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, o puchar jego magnificencji rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No tu studenci rywalizowali już po raz 21. Fajna rewelacja, pełne trybuny studentów, wspaniała atmosfera. A dziś zawody memoriału Andrzeja Kramera i finał rozgrywek Wygraj Forfule, bo tutaj zawodnicy przez cały sezon halowy kwalifikowali się do zawodów międzynarodowych, które w czerwcu odbędą się na hipodromie Wola. A sam konkurs Grand Prix memoriału Andrzeja Kramera, no naszego kolegi, hodowcy koni, organizatora też zawodów, przyciągnął na start doskonałych jeźdźców, co było widać, nie tylko z Wielkopolski. No i stał ten konkurs na wysokim poziomie. Wygrana Wojciecha Dalkę na Uprimo, no mogła się kibicom podobać.
Później drugie i trzecie miejsce na dwóch koniach Łukasz Krajewski, na starcie także Łukasz Brzuska, ale też jeździecki pierwszy krok, także sporo dzieci, sporo młodzieży. Marta Stołowska-Lubońska, Podkowa Gruszczyn.
Z naszego klubu przywiozłam dwie debiutujące dziewczynki oraz całą gromadkę jeszcze dzieci, które już swoje pierwsze kroki poczynały, natomiast na poznańską Wolę zawsze bardzo chętnie przyjeżdżają.
A w jakim wieku są zawodnicy? No bo tu naszej rozmowie to takie naprawdę szkraby się przyglądają.
Uczę dzieci już właściwie już w siódmym roku życia, ponieważ w ósmym zaczynam. zaczynają swoją przygodę, już właśnie taki pierwszy jeździecki krok z asystą rodziców, niektórzy już trochę samodzielnie, ale od 7 roku życia śmiało można zaczynać.
Ten konkurs jeździecki pierwszy krok dosyć charakterystyczny, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przeszkody stoją, a tutaj drągi będą leżały na ziemi.
Dokładnie tak, drągi będą leżały na ziemi, będą mikrokoperty, będą czasami być może jakiś slalom, jakieś zadanie od parkurowego, ale to dzieci są na to przygotowane, ponieważ każdy z trenerów wie, co może go czekać i jak powinien kształcić swoje dzieci.
Bo czym sportowa skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, i tak dalej. To był materiał Grzegorza Hałasika z zawodów jeździeckich. Na zegarze za 6,5 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Powolutku będziemy zmierzać do brzegu, ale przypomnijmy raz jeszcze, co w najbliższym tygodniu. Jutro oczywiście pierwszy sportowy serwis rano o 7.05, wieczorem 19.05, 22.05. We wtorek podobnie, ale we wtorek także kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. We wtorek 28 marca od 21.05 porozmawiamy o sporcie żużlowym. Było całkiem niedawno takie dosyć mocne tąpnięcie, jeśli chodzi o Speedway w Grodzie Lecha, Speedway Gnieźnieński, spadek do żużlowej drugiej ligi i z muzeum pewnie wszyscy chcą tam odbudowywać ten bardzo kultowy dla Gniezna sport, jakim jest czarny sport, czyli żużel. Dlatego też o tym porozmawiamy w sportowej arenie. Gośćmi w studiu będą nowy sternik Gnieźnieńskiego startu, pan Paweł Siwiński, dyrektor klubu Radosław Majewski. Będzie także, jest przynajmniej awizowany żużlowiec Kacper Gomulski, który wraca do ekipy czerwono-czarnych. Żużlowa Gnieźnieńska sportowa arena we wtorek, 5 minut po 21. I szybko przypomnijmy, piątek MC Radio 102.7, od 18 transmisja meczu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. My spotykamy się, jeśli chodzi o audycję w sportowym rytmie, już w niedzielę przyszłą 2 kwietnia od 17.05, bo to będzie specjalne wydanie połączone z transmisją meczu z Bułgarskiej. Tam Kolejosz podejmie ekipę Pogoni Szczecin. Ale wciąż jesteśmy w kalendarzu przy niedzieli 26 dniu marca. Zatem przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Jan Habdas zajął 11 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Rozegrano tylko jedną serię, którą wielokrotnie zresztą przerywano z powodu zbyt silnego wiatru. Johannes Klebo wygrał bieg na 20 km techniką klasyczną w ostatnich zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w tym sezonie w Lahti. Norwek wyrównał tym samym rekord rodaczki Terezy Jochauk, która zdominowała 20 wyścigów w sezonie 19-20. Wśród pań najlepsza także Norweszka Anne Kalwa. Na tenisowym turnieju WTA w Miami świetnie radzi sobie Magdalinet. Poznanianka z AZS-u kilka godzin po pokonaniu Wiktorii Azarenki awansowała także do kolejnej rundy w rywalizacji deblistek. Klinet w parze z Amerykanką Bernardą Perą w pierwszej rundzie wygrały z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani. 6-4, 2-6 i 10-5. Ich kolejnymi rywalkami będą Niemka Laura Zygmunt i Rosjanka Wiera Zvonariova. Żużlowiec Fogo Unii Bartosz Smektała po raz drugi z rzędu wygrał w Lesznie Memoriał Alfreda Smoczyka. W dodatkowym biegu pokonał Przemysława Pawlickiego z Falubazu Zielona Góra. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik Fogo Unii, Australijczyk Jason Jamon Lindsay. Słoweniec Primož Roglič został triumfatorem wyścigu kolarskiego dookoła Katalonii po pasjonującej walce do końca z Belgiem Remco Evenepoelem. Ten drugi, aktualny mistrz świata, wygrał ostatni etap ze startem i metą w Barcelonie. Rafał Majka zakończył całą imprezę na 36. miejscu. W PGE NiG Superlidze piłkarzy ręcznych Arget KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 27-29. W pierwszej lidze koszykarek MUX Poznań wygrał z RMKS-em Rybnik 62-53, a AZS Politechnika Korona Kraków pokonała u siebie lidera Swarzyn z 91-63. Dziś o 20 w pierwszej lidze koszykarzy Enea Basket Poznań zagra na wyjeździe z miastem Szkła Krosno.
Drodzy Państwo, audycja w sportowym rytmie powoli dobiega końca. Będą kolejne emocje listy przebojów muzyki klasycznej po godzinie 20, a my muzycznie żegnać się będziemy w tej audycji nagraniem Boba Marleya. Nie wiem, czy Paweł Kwiatkowski zainspirował się fryzurą redaktora Ewy Mikołajewskiej, która poprowadzi klasykę na bis, ale to na pewno będzie piękna melodia. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Rotajczyk. Dziękujemy.